W studiu przypominam Ewa Burzałek ze Stowarzyszenia Łódzki Szlak Kobiet. Spacerów z Łódzkim Szlakiem Kobiet w tym roku co niemiara i jeszcze jakieś tam dodatkowe w międzyczasie nam wyskakują, tak jak ten wczorajszy, śladami Anny Scheidler. Natomiast rozpoczęłyście w tym roku spacerem śladami Aliny Margolis-Edelman, co chyba było dość naturalne, że w tym roku musi tak być.
Tak, w tym roku obchodzimy stulecie urodzin Aliny Margolis-Edelman. I decyzją Rady Miejskiej z inicjatywy Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana Alina Margolis została patronką roku. I jest to postać, o której można mówić naprawdę długo i można pokazywać miejsca z nią związane w naszym mieście, dlatego to jej poświęciłyśmy pierwszą wycieczkę.
Ale zaraz, zaraz. Przecież pani Alina to wyjechała z Łodzi w latach 60.
No mamy sporo bohaterek, które z Łodzi wyjechały. Ale Alina Margolis po pierwsze spędziła tutaj dzieciństwo. Dużo o tym dzieciństwie opowiadała, pisała, bo też wywodziła się z takiej rodziny, która wiele dla Łodzi zrobiła. No i jednak, mimo tego, że na przykład w czasie II wojny światowej przebywała w Warszawie przede wszystkim, to do Łodzi wróciła i tutaj przez ponad 20 lat znowu studiowała, pracowała, więc to był dość długi okres w jej życiu. Później po roku 68 rzeczywiście zaczęła zastanawiać się nad wyjazdem, wyjechała i potem ponad 30 lat już spędziła za granicą, ale wciąż zachowując związki z Polską, związki z Łodzią. Zresztą ta jej historia pobytu w Łodzi, tego życia w Łodzi była na tyle bogata, że spokojnie można bardzo dużo o niej opowiedzieć.
Na pewno byłyście tutaj na radiostacji, dobrze się
domyślam. Byłyśmy na radiostacji, tak, byłyśmy obok domu Margolisów, później Edelmanów. Dołączyli też do nas wtedy sąsiedzi dawni Aliny Margolis-Edelman, więc wycieczka była bardzo ciekawa, bo oni uzupełnili tę historię o swoje doświadczenia i swoje osobiste wspomnienia.
A to się często zdarza właśnie, że jesteście w jakimś miejscu i ktoś wychodzi, bo wie coś jeszcze?
Może nie tak często, ale regularnie się to zdarza. Zdarzało się, że opowiadałyśmy o takim muralu poświęconym agentce wywiadu Armii Krajowej, Halinie Kłomp-Szwarc, i wyszedł pan, który był inicjatorem powstania właśnie tego muralu. My wiedziałyśmy, że on powstał z inicjatywy społecznej, ale pan wyszedł opowiedzieć o tym, jak to się w ogóle stało, że oni zaczęli starania o stworzenie muralu.
Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć czegoś więcej o życiu Aliny Margolis-Edelman, no to koniecznie musi udać się do Centrum Dialogu, które koordynuje właściwie te wszystkie działania związane z rokiem super Aliny właściwie, bo to ona jest przedstawiana jako super bohaterka.
Tak jest.
Także nasza super Alina jest jeszcze do poznania przez cały ten rok. W maju były dwa bardzo ciekawe spacery. Po pierwsze Służące, o których już wspominałyśmy, spacer śladami służących, a po drugie Szlak Bałucki. I to są takie pomysły na skomasowanie pewnych historii, tak? Według danego tropu, tak?
Tak. Niektóre spacery są poświęcone jakiemuś tematowi, czyli na przykład włókniarkom, służącym, zasłużonym łodziankom, kobietom w getcie łódzkim. Ale są takie spacery, które poświęcamy konkretnej ulicy, akurat w tym roku ich nie ma, ale były w ubiegłym, czy konkretnej dzielnicy albo osiedlu. Tak, żeby się skierować też ku lokalnej społeczności i opowiedzieć o bohaterkach, które być może dla historii całego kraju nie były aż tak istotne, ale lokalnie odgrywały ważną rolę, chociaż też w tych historiach osiedlowych pojawiają się postaci ważne ponadlokalnie.
Ale to nadal są właśnie konkretne nazwiska, czy to jest wtedy no, taka masa kobiet?
To zależy od miejsca, bo na przykład na Bałutach jest sporo konkretnych nazwisk. Na Widzewie i Grębachu opowiadamy raczej o pracownicach poszczególnych zakładów i o tym, dlaczego wybierano pracę w danej fabryce, czym różniła się praca tam od pracy dwie przecznice dalej i jak to się wiązało z życiem takim codziennym kobiet i ich decyzjami, więc to zależy od specyfiki miejsca.
I tak samo pewnie było z tymi służącymi. To jest chyba temat w ogóle słabo opracowany. Takie mam wrażenie.
Rzeczywiście od kilku lat zaczyna się mówić o tym temacie. W Warszawie już trochę więcej zrobiono, bo na przykład była wystawa poświęcona służącym warszawskim. No a tutaj w Łodzi mamy sporo źródeł, no bo mamy źródła i w archiwum, i w prasie, i mamy też wspomnienia ludzi, którzy zatrudniali służące, bo częściej to są właśnie wspomnienia tych pracodawców niż samych pracownic.
No to jednak subiektywne.
Tak, oczywiście. No więc też jeśli chodzi o nazwiska konkretnych bohaterek na spacerze śladami służących, no to niestety były to albo bohaterki skandali opisywane w prasie, bo różne dramatyczne historie się działy, albo kobiety opisane przez swoich pracodawców, tak jak na przykład Irena Tuwim pisała o dwóch gospościach zatrudnianych przez rodziców. No i rzeczywiście jedna jest postacią bardzo negatywną, a druga to jest ukochana Antosia, o której i Julian, i Irena Tuwim zawsze wypowiadali się pozytywnie. Ona ich zabierała do teatru, mimo że sama była analfabetką, to zabierała ich na przykład na wesele Wyspiańskiego. I była taką ważną postacią ich dzieciństwa. No my też staramy się spojrzeć na to trochę inaczej, bo trzeba pamiętać o tym, że Antosia, poświęcając swoje życie małym Tuwimom, była zmuszona zostawić swoje własne dziecko gdzieś u rodziny na wsi, nieślubną córkę, i po prostu zarabiać na jej utrzymanie, właśnie pracując tutaj w Łodzi, opiekując się cudzymi dziećmi.
A nikt później nie mówi o wkładzie Antosi w to, że mamy dzieła Tuwima.
Tak.
A na pewno to się w jakiś
pewien
tam sposób
na pewno miała,
przełożyło. Tak. Też tak myślę. Łódzkie włókniarki to jest kolejny taki temat, ale właściwie włókniarkami to się zajmujecie od dłuższego czasu, prawda?
W Łodzi, jeżeli się zajmujemy historią kobiet, to po prostu nie da się pominąć tematu włókniarek, no bo to jest doświadczenie całych prac w przemyśle włókienniczym, w fabrykach, to jest doświadczenie wielu pokoleń, pokoleń naszych matek, babek, prababek.
I to nie tylko łodzianek, bo i mieszkanek okolicznych miejscowości.
Tak, również miejscowości podłódzkich. Wiele kobiet w ogóle znalazło się w Łodzi tylko dlatego, że tutaj działały fabryki włókiennicze i można było szukać pracy, bo to są i te fale emigracji pod koniec XIX wieku, na początku XX i także po wojnie. Także też na przykład przygotowywałyśmy w zeszłym roku takie scenariusze zajęć dla szkół poświęcone między innymi włókniarkom. No i mamy doniesienia, że właściwie we wszystkich klasach, gdzie przeprowadzono takie zajęcia, każde dziecko było w stanie znaleźć w swojej rodzinie włókniarkę. Mhm. Mimo że już trochę czasu minęło od momentu, kiedy fabryki w Łodzi upadły.
Co można powiedzieć o włókniarkach poza wątkami związanymi z ich pracą?
To jest bardzo, bardzo szeroki temat i ta wycieczka śladami włókniarek trwa 3 godziny i też zawsze mamy poczucie, że tematu nie wyczerpałyśmy. Można opowiadać, tak jak pani mówi, o samej pracy, o tym, jak to wyglądało, czy była to praca lekka, jak ją oficjalnie nazywano, czy jednak niekoniecznie. Można opowiadać o inspektorkach fabrycznych, które starały się tę pracę uczynić lżejszą i pilnować przestrzegania różnych praw zapisanych na papierze. Można opowiadać o tym, jak robotnice organizowały się, żeby walczyć o swoje prawa, właśnie o polepszenie warunków pracy i płacy, bo te strajki wybuchały właściwie ciągle we wszystkich epokach i one były organizowane przez kobiety, więc możemy też opowiadać o konkretnych bohaterkach, liderkach tych strajków, ale też o życiu codziennym i o tym, jak ono wpływało na pracę w fabryce, ale też jak praca w fabryce wpływała na codzienność kobiet. Tutaj takim dobrym przykładem jest kwestia prania. To się może wydawać trochę śmieszne, ale jeszcze w latach 50. działaczki kobiece apelowały do władz, aby wprowadzać dni wolne na pranie dla robotnic, dla pracownic w fabrykach, dlatego że kiedy nie było pralek, nie było często wody podciągniętej do mieszkań jeszcze, no to ta praca była tak potwornie ciężka i tak męczyła, że kobieta, która na przykład była zmuszona przez cały wieczór czy nawet całą noc prać, nie miała później siły pracować w fabryce, a był to czas, kiedy wprowadzano konkretne normy, których trzeba było się trzymać, co okazywało się niemożliwe dla kobiet, które miały na przykład gromadę dzieci w domu i trzeba było wybrać ubrania dla nich wszystkich.
No tak, a my dzisiaj narzekamy tyle tych sprzętów, a tutaj nie zdajemy sobie właściwie sprawy z tego, co robiły nasze matki czy babki i jakoś sobie radziły. No właśnie, te pomysły to musiały być niesamowite. Historie włókniarek cały czas jeszcze, domyślam się, można zbierać, bo przecież to nadal są kobiety, które gdzieś tam na emeryturach właśnie po tej pracy funkcjonują. Robicie to też? Pytacie?
Tak, robimy. To znaczy my się koncentrowałyśmy głównie do tej pory na paniach, które wzięły udział w protestach w latach 80., czyli na przykład w tak zwanym Marszu Głodowym, ale też na naszych wycieczkach często odzywają się były włókniarki i opowiadają o swoich doświadczeniach. Czasami zdarzają się wręcz takie spory, bo też te doświadczenia ich są bardzo różne. Często to zależało od tego, czy ktoś trafił do takiego zakładu, który bardziej dbał o pracowników, pracownice. Ktoś inny pracował w miejscu, gdzie nie było aż tak dobrze. I ciężko znaleźć to jakiś wspólny mianownik, bo też ludzka pamięć, ludzkie doświadczenia są bardzo różne. My też staramy się to podkreślać, że my pewne rzeczy możemy uśrednić, no ale właśnie, każdy ma swoją własną opowieść.
Czyli nie ma takiego wspólnego doświadczenia tamtych dawnych, dobrych czasów, bo wiele osób starszych po prostu tak myśli o minionej epoce, dlatego że byli młodzi wtedy.
To prawda, ale też wydaje mi się, że panie, które pracowały w fabrykach, mają taką dużą świadomość, bo mówią, że rzeczywiście ta praca była bardzo ciężka i one nie twierdzą, że było im lekko, łatwo i przyjemnie, no a z drugiej strony zdarza się taka chęć powrotu do tkalni i na przykład usłyszenia tych maszyn, które pracowały w tak ogromnej ilości. I to jest jakiś taki sentyment, który pozostaje.
Jeszcze jeden wątek, o którym nie wspominałyśmy. No właśnie, taki spacer nie tylko Święta Faustyna, spacer śladami kobiet z Górnej. Wątek tych kobiet, które były gdzieś tam związane z kościołem, tego nie pomijacie też?
Nie, nie pomijamy. Tutaj jeśli chodzi o Świętą Faustynę, to ten tytuł jest taki trochę przewrotny, ale to wynika z tego, że nasze miasto już przygotowało szlak śladami Faustyny. My chciałyśmy pokazać, że dzielnica Górna tak, obfituje też w różne inne bohaterki. Oczywiście Faustyna jest ważną postacią, bo to jest pierwsza postać kobieca znana z imienia i nazwiska, która otrzymała w Łodzi swój pomnik. Teraz mamy drugą od niedawna, Halinę Kłąb-Szwarc. I Święta Faustyna jest po prostu ważna dla wielu osób, które mieszkają w naszym mieście i nie ma powodu, żeby o niej nie mówić. Natomiast te wątki związane z kościołem pojawiają się rzadziej, no ale to ma po prostu związek z historią naszego miasta, które jednak jest miastem kobiet pracujących głównie w fabrykach i tych takich wątków religijnych jest siłą rzeczy mniej.
Trudno uwierzyć, że to wszystko działo się tylko przez 3 ostatnie miesiące. Te wszystkie spacery, te wszystkie historie zebrałyście w całość. Teraz przed nami, no tak mniej więcej za 2 tygodnie, niecałe, urodziny Łodzi i w związku z urodzinami też zapraszacie na 2 takie spacery śladami zasłużonych łodzianek. Co się pod tym hasłem kryje?
Spacer śladami zasłużonych łodzianek był kiedyś takim jednym, bardzo długim spacerem. My zdecydowałyśmy, że warto podzielić go na 2 części. I tam są postaci bardzo różne, z bardzo różnych dziedzin, bo mamy i działaczki Armii Krajowej, konspiratorki z czasów II wojny światowej. I najbardziej znane artystki łódzkie, związane z Łodzią, takie jak rzeźbiarka Katarzyna Kobro. Będziemy też mówić na przykład o Michalinie Wisłockiej, czyli takiej postaci bardzo ważnej dla całych pokoleń Polek i Polaków, bo ona nauczyła nas większej otwartości, jeśli chodzi o rozmowę o seksualności, jako autorka bestsellerowej Sztuki Kochania. Tam pojawiają się też najstarsze bohaterki łódzkiego szlaku kobiet, choć być może trudno je nazwać zasłużonymi łodziankami, ale to też jest ważna część historii. Ja tutaj mówię o ofiarach polowań na czarownice, bo też historia naszego miasta wiąże się z takimi opowieściami.
Do którego wieku sięgacie?
Właściwie to jest, jeśli dobrze pamiętam, XVII-XVIII wiek. Wcześniej raczej nie, bo tutaj niewiele mamy takich konkretów. Ale znamy konkretne nazwiska kobiet, które właśnie padły ofiarą takich polowań na tak zwane czarownice.
No tak, to musiałyście zdokumentować przecież to wszystko, o czym mówicie.
I na spacerze śladami zasłużonych łodzianek pokazujemy takie najważniejsze miejsca związane z historią kobiet, z kobiecymi historiami. No bo to jest na przykład pasaż Róży. Mało kto tak na pierwszy rzut oka widzi, że to jest historia kobieca, która została przedstawiona w ramach tej instalacji artystycznej.
Aha, bo nie ma właściwie żadnej informacji. Tak?
Teraz już jest, ale już długo jest. Nie było tak. W bramie jest taka mała tabliczka, która wyjaśnia, że pasaż Róży, że ta nazwa nie pochodzi od kwiatu, tylko od
dziewczynki.
Tak, od córeczki artystki Joanny Rajkowskiej. Pokazujemy tablicę poświęconą Zofii Hertz, czyli pierwszej w Polsce kobiecie notariusz, opisywanej właśnie na początku lat 30. w prasie z ogromną dumą, bo łódzka prasa chwaliła się tym, że to właśnie w naszym mieście pracuje pierwsza notariuszka. Pokażemy tablicę poświęconą Ewie Partum, mniej znanej artystce, ale takiej, która działała w przestrzeni miejskiej w Łodzi. Więc trochę osób może jeszcze pamiętać jej akcje artystyczne, rozgrywające się na przykład na Placu Wolności.
Ten spacer w dwóch częściach, 30 i 31 lipca, godzina 11, to jest tak, że trzeba się zapisywać na wasze spacery, czy można po prostu przyjść?
Można po prostu przyjść, także zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.
No właśnie, tak zastanawiam się, czy powinnyśmy jeszcze do tego dokładać wszystko to, co będzie się działo od sierpnia. Myślę, że odeślemy już tutaj po prostu na wasz profil facebookowy na przykład, ale tak tylko tytułem zapowiedzi, pod koniec sierpnia spacer śladami kobiet żydowskich w getcie łódzkim. 4 września niezwykłe łodzianki z osiedla Doły. To kontynuacja tych spacerów takich bardziej lokalnych, pokazywania mniejszej historii. 18 września skazane na zapomnienie śladami zdekomunizowanych łodzianek. 2 października misje dworcowe, przytułki i inne instytucje wsparcia dla kobiet w Łodzi od XIX wieku po współczesność. 16 października spacer śladami kobiet i osób nieheteronormatywnych w Łodzi. I wreszcie końcówka października, czyli ten czas, kiedy przygotowujemy się właściwie do Dnia Wszystkich Świętych, to będzie cmentarz Doły i cmentarz Stary z łódzkim szlakiem kobiet. To właśnie tak, żeby pokazać te pomniki pewnie kobiet związanych z Łodzią, to co mamy na cmentarzach.
Na cmentarzach, na Dołach i na Starym Cmentarzu zostało pochowanych wiele znanych postaci związanych z naszym miastem. No na Dołach wiele osób kojarzy nagrobek Katarzyny Kobro, na którym znajduje się replika jednej z jej rzeźb. Na Starym Cmentarzu mamy na przykład piękne nagrobki dawnych nauczycielek, czy właścicielek pensji dla dziewcząt. Mało kto pamięta, że zawód nauczycielki przez długie lata wiązał się z jeszcze większymi trudnościami niż dzisiaj. No bo te kobiety nie mogły na przykład wyjść za mąż. Właściwie całe swoje życie poświęcały edukacji dziewcząt, co wtedy było jakimś takim przełomem i działaniami pionierskimi, a na koniec życia często nie miały emerytury i właśnie tę końcówkę życia spędzały w jakichś przytułkach, więc to było właściwie coś bardzo smutnego. Ale zdarzało się, że wdzięczne uczennice wystawiały pomniki na cmentarzach z takimi pięknymi inskrypcjami ważnym nauczycielkom, ważnym kobietom, które na przykład zakładały takie szkoły dla kobiet, dla dziewcząt w Łodzi.
A to może być w ogóle temat kolejnego waszego spaceru. Taki tematyczny spacer właśnie śladami nauczycielek. Może to by się też przydało.
Tak, nasza koleżanka już przygotowała taką trasę nawet, więc być może w przyszłym roku zaprosimy na taką wycieczkę, bo to jest rzeczywiście temat szeroki i bardzo nieoczywisty.
Rozumiem, że po każdym spacerze macie takie poczucie, że jesteście potrzebne łodzianom i łodziankom.
Tak, bardzo nas to cieszy, kiedy przychodzą do nas osoby, które były na poprzednich wycieczkach i opowiadają o tym, co się u nich zmieniło w związku z udziałem w takiej wycieczce, że właśnie poszły gdzieś do biblioteki, coś przeczytały i że nam dziękują za polecenie jakiejś lektury, bo okazała się ona na przykład otwierająca oczy, no bo to nie tylko my jesteśmy jedynymi osobami, które opowiadają historię kobiet. Można sięgać do różnych źródeł i poszerzać wiedzę. I zdecydowanie bardzo nas cieszą takie pozytywne reakcje.
Łódzki Szlak Kobiet, facebookowy profil polecamy raz jeszcze, ale jest też strona internetowa łódzkiszlakkobiet.pl. Tam można sobie w każdym momencie zajrzeć i zerknąć na ten rozkład jazdy spacerów ze stowarzyszeniem. Polecamy gorąco. Warto otworzyć sobie oczy na historie kobiece, czyli na tak zwane herstorie. Tutaj lokalne, w dodatku łódzkie. Ewa Burzałek ze Stowarzyszenia Łódzki Szlak Kobiet była moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.